Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy pięknie. No i cóż, drogi Władysławie, rozmawiamy cały czas o insurekcji kościuszkowskiej, ale warto powiedzieć o tak zwanej insurekcji warszawskiej. To jest Wielki Czwartek 1794 roku.
Tak, tak się złożyło, że powstanie w samej Warszawie, tak zwane później insurekcją warszawską, wybuchło właśnie w czasie Wielkiego Tygodnia. No to się wiązało, o czym już Państwu wspominałem, z takim planem Rosjan, że będą jakby aresztować ludzi wychodzących z kościołów w czasie świąt, więc oczywiście ta akcja musiała być wcześniejsza.
Ale też musimy powiedzieć, że to nie tylko powstańcy polscy, ale również polskie wojska tam były.
No tak, no to przede wszystkim było starcie dwóch, można powiedzieć śmiało, armii, bo z jednej strony były oddziały rosyjskie pod wodzą bardzo nieciekawej postaci, jaką był ambasador Igelström. Na szczęście się okazało, że on zupełnie nie ma talentów wojskowych, tak? To był człowiek pyszny, butny, bardzo łatwo wpadający w wściekłość, upierający się przy swoim zdaniu, a przy tym pozbawiony talentów wojskowych. Dlatego jego dowodzenie w czasie tych dni, no niestety dla Rosjan, niestety było bardzo nieudolne i niewątpliwie przyczyniło się do tej totalnej, kompletnej klęski armii rosyjskiej, ale oczywiście w pierwszych godzinach insurekcji nic jeszcze tej klęski nie zapowiadało. Rosjanie mieli zdecydowaną przewagę liczebną. Siły rosyjskie oblicza się na co najmniej 6 tysięcy, nawet więcej żołnierzy. Polskich było znacznie mniej. Też te obliczenia nie są do końca precyzyjne, no ale można mówić o 2,5 do 3 tysięcy polskich żołnierzy. Czyli przewaga była dwukrotna Rosjan, tak? No, poza tym oni trzymali w swoim ręku na przykład arsenał i różne kluczowe pozycje w Warszawie. Niemniej tutaj inny zupełnie element przeważył ostatecznie. Stało się to, o czym w gruncie rzeczy marzył Tadeusz Kościuszko, co zdaniem Kościuszki było warunkiem powodzenia całego powstania w skali kraju. A mianowicie to było powstanie powszechne. To było powstanie ludu polskiego, ludu Warszawy. Od pierwszych chwil, kiedy zaczęły się walki pomiędzy tymi oddziałami regularnymi, do tej walki włączył się lud Warszawy.
I taki szewc, tak, Jan Kiliński.
Tak, no sławny szewc Jan Kiliński. Znaczy, wiesz Konrad, to też są takie trochę uproszczenia, bo się mówi, że tam szewc, warszawski szewc, wyobrażamy sobie takiego rzemieślnika, który siedzi w jakiejś kanciapie i te gwoździki tam wbija w buty. Tymczasem trzeba wiedzieć, że Jan Kiliński już wcześniej był bardzo aktywny politycznie. Między innymi był radnym Warszawy, tak? Gdzie był postacią znaną powszechnie. Nie tylko w cechu szewców, ale znacznie szerzej. Więc ten lud Warszawy, chociaż kiedy mówimy, to też są pewne uproszczenia pod przywództwem. Co to tak naprawdę znaczy? Te walki zaczęły się prawie równocześnie w bardzo wielu punktach Warszawy. Po prostu tam, gdzie było wojsko rosyjskie, tam lud Warszawy bądź oddziały polskie zaczęły atak. I te jakby bitwy czy potyczki były izolowane. Nie było specjalnej komunikacji zarówno pomiędzy dowódcami oddziałów rosyjskich, jak i polskich. Nawiasem mówiąc, tych polskich dowódców praktycznie nie było. Kościuszko był w tym czasie poza Warszawą, on jeszcze nie dotarł do Warszawy. Hugon Kołłątaj był poza Warszawą. Z takich naprawdę znanych postaci, no to był niewątpliwie bardzo zasłużony dla insurekcji generał Stanisław Mokronowski, który też nie panował przecież do końca nad tymi oddziałami. No, można też jako ciekawostkę powiedzieć, że jednym z generałów, którzy podjęli się, że tak powiem, dowodzenia w czasie tej insurekcji, był generał Władysław Jabłonowski, zwany Murzynkiem. Kiedyś o nim, Konradzie, wspominaliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, to był ten nieślubny syn polskiej arystokratki ze swoim czarnoskórym lokajem. To był jedyny generał w dziejach polskiej armii, który był czarnolicy, że tak powiem. Więc
delikatnie mówiąc.
Tych dowódców prawie nie było. Ten aspekt, który ciągle podnoszę, czyli ten ludowy charakter insurekcji warszawskiej, jest absolutnie kluczowy.
Ale tak czy inaczej była to wojna uliczna, która no, bardzo często przynosi dużo większe straty niż takie starcie na polu.
Tak, niewątpliwie tak właśnie wtedy było. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale powtórzę to jeszcze raz. Insurekcja warszawska była taką bitwą bez precedensu w polskiej historii. Nawiasem mówiąc, po wielu, wielu, wielu dziesięcioleciach, stuleciach, następną taką wielką bitwą
miejską. Powstanie warszawskie.
Tak, było dopiero powstanie warszawskie. Skończyliśmy naszą opowieść w momencie niezwykle dramatycznym, kiedy to oddziały polskie, oni się nazywali, nazywano ich działuńczykami. Od nazwiska dowódcy działuńskiego, którego zresztą nie było na miejscu, ci działuńczycy, oni na stałe stacjonowali w Zamku Ujazdowskim. No to jest ten sam budynek, który do dzisiaj istnieje. To była jedna z teoretycznie siedzib króla, już tak właściwie na obrzeżach Warszawy wówczas położona. I oni z tego Zamku Ujazdowskiego wyszli i szli prosto na północ do Zamku Królewskiego, wykorzystując taki pretekst, że trzeba chronić króla. Przynajmniej takiego argumentu używał ich dowódca, pułkownik Filip Hauman. Na skrzyżowaniu krakowskiego przedmieścia ze Świętokrzyską stały oddziały rosyjskie generała Miłaszewicza. Już nie wdając się w szczegóły, doszło do niezwykle krwawego starcia między tymi dwiema, no trudno powiedzieć armiami, tymi dwoma oddziałami. Trzeba przyznać, że rosyjscy żołnierze to byli przecież rekruci, to byli rosyjscy chłopi gdzieś tam wzięci w saudaty, jak to się mówiło, na wiele, wiele lat, ale oni byli bardzo dobrze wyćwiczeni. Wielu z nich to byli weterani, mieli za sobą jakieś wojny z Turcją. Oni po prostu wiedzieli, jak się zachować na placu boju. Oni byli doskonale wyszkoleni i oni stawiali bardzo, ale to bardzo mocny opór. Poza tym oni mieli te armatki polowe, jednak armatki strzelające kartaczami zwłaszcza, no siały spustoszenie. Więc to tłumaczy, proszę państwa, dlaczego pomimo tego, że niektórzy autorzy, no na przykład Wacław Tokarz, taki główny historyk insurekcji kościuszkowskiej, czy za nim Jarosław Marek Rymkiewicz, używają pojęcia rzeź, że to była rzeź. Finalnie, kiedy już polskie wojsko osiągnęło i lud Warszawy, kiedy nasza strona osiągnęła przewagę, zaczęła się po prostu rzeź Rosjan. Ale proszę państwa, ta rzeź była obustronna, czyli lud Warszawy, zwłaszcza lud Warszawy, który rzucał się do ataku, nie bacząc na ogień kartaczowy, na salwy, na bagnety. Lud Warszawy poniósł ogromne straty. Zginęło naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. No ale to nie była jedyna z tych bitew, które rozgorzały mniej więcej w tym samym czasie. We wczesnych godzinach porannych, w czwartek, Wielki Czwartek, były inne walki na Ochocie, na Starym Mieście, w różnych częściach Warszawy. Niemniej można mówić o tym starciu działuńczyków, że ono było kluczowe. Jest przełamanie oporu tego oddziału generała Miłaszewicza, który zresztą został ciężko ranny, spowodowało otwarcie drogi dla polskiego wojska w stronę Starego Miasta i w stronę Zamku Królewskiego. Szczęśliwym trafem też udało się dzięki takiej akcji naszych polskich pontonierów, to był taki oddział stacjonujący nad Wisłą, no jak się domyślamy z nazwy, to byli saperzy, którzy w razie czego budowali mosty pontonowe, jakieś przeprawy i tak dalej. I oni zajęli arsenał. Od razu w pierwszych godzinach powstania. Zajęli arsenał i zaczęli rozdawać broń warszawiakom, tak? Dzięki temu lud Warszawy szedł już na te kolejne starcia uzbrojony. Już mieli jakieś karabiny, jakieś pałasze, coś tam w tym ręku mieli. Ja ci przypomnę, że jeszcze wcześniej przecież w bitwie pod Racławicami, no to chłopi wcześniej zmobilizowani szli do ataku z kosami i pikami, tak? I te kosy, które...
No i ta kosa była bardzo skuteczną bronią.
No, wiesz co, to my tak lubimy myśleć, tak? I w naszej takiej narodowej mitografii oczywiście ten Bartosz Głowacki z koszą jest bardzo mocno obecny, tak? I w kulturze, i w ikonografii, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to był aktor spaczy. To był aktor spaczy. Tak naprawdę ta kosa nie była znowu aż tak bardzo skuteczna wobec salw armatnich, czy...
No, to jest oczywiste.
Czy karabinowych, tak? To był aktor spaczy. No, ale wróćmy do insurekcji warszawskiej. Oddział Miłaszewicza ponosi ogromne straty. Zaczyna się wycofywać. Posłuchajmy, co pisze na ten temat historyk, wybitny historyk powstania kościuszkowskiego Wacław Tokarz. Miłaszewicz widział, że ludzie jego nie wytrzymają dłużej na stanowisku, że z niego noga rosyjska nie wyjdzie. Można było przewidzieć z góry, że i odwrót będzie bardzo ciężki, gdyż Działyńczycy i pospólstwo od krakowskiego przedmieścia rzucą się na Rosjan ze wszystkich stron. Mimo to był on już jedyną możliwą deską ratunku. Gdzieś między 11 i 12 Miłaszewicz wydał rozkaz odwrotu wzdłuż krakowskiego przedmieścia. Podobno była chwila, w której chciał po prostu schronić się na dziedziniec Pałacu Małachowskiego. Grenadierzy zaprzęgli się do dział i jaszczyków. Część z nich strzelała do okien prawej, część do lewej strony ulicy, skąd szedł już na nich ogień nieustanny. Ale napór nadbiegających oddziałków Działyńczyków oraz pospólstwa był zbyt silny. Od razu wybito ludzi ciągnących działa. Rosjanie musieli wtedy zostawić dwa działa, jedno polowe i jedno batalionowe wraz z ich jaszczykami. Ciężko ranny wkrótce generał Miłaszewicz kazał odnieść się do jednego z domów, oddając dowództwo w ręce pułkownika księcia Gagarina, który również był już raz raniony. Rozbitkowie cofali się coraz większym nieładzie ku wizytkom, gdzie dostali się w dwa ognie. Pościgu oraz pospólstwa od krakowskiego przedmieścia. Tutaj pułkownik Gagarin otrzymał drugą ciężką ranę. Zatrzymuje się na tym pułkowniku Gagarinie, który zresztą był równocześnie księciem, no taką postacią znaną w życiu towarzyskim Warszawy, nawet można by powiedzieć. To był faworyt cesarski.
No, bywalec salonów, powiedzmy.
Gdyż jego śmierć, no, w jakimś sensie możemy powiedzieć, że była nawet symboliczna dla tego wszystkiego, co się działo dalej. Tutaj bardzo ciekawie pisze o tym Jarosław Marek Rymkiewicz w swojej książce zatytułowanej Wieszanie i no, poświęconej przede wszystkim tym kontrowersyjnym wydarzeniom, do których doszło później, już po wypędzeniu Rosjan, a mianowicie mam tu na myśli wymierzenie sprawiedliwości przez lud Warszawy zdrajcom, targowiczanom w serii kolejnych no, aktów publicznego wieszania skazanych. W pierwszym przypadku byli to skazani, był sąd, można mówić tutaj o pewnym legalizmie. W drugim przypadku to już był lincz, to był samosąd ludowy. Tych wieszań w sumie było kilka, opowiemy o nich jeszcze później bardziej szczegółowo. Wracając do księcia pułkownika Gagarina, zacytuję tutaj fragmenty Rymkiewicza. W pamiętniku Karola Wojdy mowa jest o tym, że od księcia zażądano, żeby się poddał, lecz żądanie to zostało przez niego odrzucone. Był to, pisał Wojda, młody i godny oficer, szanowany od Polaków, lecz wzywany o żądanie pardonu, gdy go żądać nie chciał, poległ. Jedna z relacji mówi, że pierwszy cios miał zadać księciu dobrze mu znany woźnica karety, który przez kilka lat woził go w Warszawie. Pałaszami, kordelasami i rzeźniczymi nożami księcia Gagarina przybito do stołu, na którym leżał. Druga wersja, prawdopodobnie bliższa prawdy, mówi, że książę nie dotarł do kuźni saskiej i nie został tam wniesiony przez swoich żołnierzy, lecz zginął, kiedy ranny znalazł się na rogu krakowskiego przedmieścia i Królewskiej, tuż obok domu bez kantów. Nieszczęśliwy i prawdziwie godny szacunku Gagarin, pisał Antoni Trębicki, chcąc pod kuźnią Saską opatrzyć swą ranę, jakiś kowalczyk, wypadłszy z kuźni, siekierą, czyli innym żelazem, życie mu odebrał. Według jeszcze trochę innej wersji, ranny książę podjechał na koniu pod dom bez kantów, a wtedy z kuźni Saskiej wyszedł chłopiec w skórzanym fartuchu, czeladnik kowalski, niemal dziecko, z wielką, rozpaloną do czerwoności sztabą żelaza. I dosięgnął tą sztabą, chyba musiał podskoczyć, jeśli książę siedział na koniu, do karku Gagarina. Sztaba uderzyła w kark, przecięła, może przepaliła szyję. Głowa Fiodora Gagarina odpadła od ciała i poleciała na jezdnię. Jeździec bez głowy zachwiał się w siodle, ale ściągnął cugle i utrzymał równowagę, a jego głowa upadła w tym miejscu, gdzie teraz, vis-a-vis kościoła panien wizytek u wylotu królewskiej, stają na czerwonych światłach samochody jadące od strony hotelu Victoria i zamierzające skręcić na prawo w krakowskie przedmieście. I potoczyła się pod koła samochodów.
No cóż, trzy wersje, każda bardzo barwna, ale nie ukrywajmy, każda okrutna.
Tak, Konradzie, to jest odpowiednie słowo. To było bardzo okrutne starcie. Z jednej strony byli Rosjanie, możemy mówić, że to byli bezmyślni rekruci wyuczeni do strzelania i zabijania, ale działali sprawnie. Bardzo długo działali jak sprawna maszyna. Z drugiej strony był lud Warszawy i polscy żołnierze, którzy przecież w znacznej części, mówimy tu o szeregowych, też wywodzili się z ludu. Lud Warszawy, który chciał wreszcie się zemścić na swoich krzywdzicielach. Starcie tych dwóch wielkich emocji, tych dwóch wielkich sił skutkowało również, tak jak powiedzieliśmy, okrucieństwem, no, pewnymi zachowaniami skrajnymi. Tu skupiamy się na jednym, jedynym epizodzie.
No tak, ale te skrajne zachowania wywoływały emocje.
Sprzężenie zwrotne, tak?
No tak.
Czyli tu emocje, tu skrajne zachowania i znowu silne emocje. Skupiamy się na tym Gagarinie, bo to jest taki epizod bardzo dobrze opisany, znany, jest kilka różnych wersji. Jest wiele innych, bardzo mrocznych kart tamtych dni, o których po prostu niewiele wiadomo. Jeszcze o tym powiemy. Na razie, skoro już jesteśmy w samym szczycie tych walk, powiedzmy jeszcze o takiej dość niesamowitej obronie Pałacu Saskiego. To jest trochę później, walki się toczą. Niestety, to co powiedzieliśmy wcześniej, nie było jednolitego dowództwa. Nikt nie pomyślał, kiedy już Działyńczycy odblokowali tą trasę krakowskiego przedmieścia, o tym, żeby zająć Pałac Saski. No teraz się mówi wiele o tym, że będziemy odbudowywać Pałac Saski i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie zdążyli go zająć. Posłuchajmy. W końcu Polacy przeszli do akcji zaczepnej. Oddziałek pospólstwa przedostał się do ogrodu Saskiego i począł poprzez sztachety strzelać do jegrów. Wtedy jegry wpadli do ogrodu, wybęcili pospólstwo i przez cukiernię Lesla przedostali się do prawego skrzydła pałacu. Tutaj musimy, proszę Państwa, dodać, że Pałac Saski był własnością księcia Saksonii, tak? No on nie był oczywiście już dawno polskim monarchą, niemniej był potomkiem Sasów i przypomnę, że Konstytucja 3 maja w swojej ostatecznej rezolucji składała tron w ręce właśnie dynastii Saskiej. Dlatego ten pałac w ówczesnej Warszawie traktowano jako taki eksterytorialny, tak? Czyli niespecjalnie obie strony wcześniej przynajmniej tam się pojawiały i dzięki temu tam się schroniło wiele osób, między innymi na przykład rezydent pruski Buchholz z urzędnikami poselstwa, z wywieziono tam również tak zwane depozyty prywatne, czyli kosztowności wielu znakomitych panów. No i jak to często bywa, ci jegrzy rosyjscy rzucili się do rabunku, czyli zaczęli te wszystkie depozyty, te skarby tam zgromadzone rabować, co oczywiście wkrótce wykorzystali polscy żołnierze. Pałac Saski jest tu o tyle istotnym epizodem, że to był ten moment, kiedy jegrzy, rosyjscy żołnierze przestali słuchać komend swoich oficerów. Właściwie też się zbuntowali. Ciekawa rzecz, że mimo zagrożenia życia, zamiast jakiejś panicznej ucieczki, oni się raczej rozpierzchli po to, żeby dokonywać rabunku. Czy jest kolejna twarz takich sytuacji masowej wojny ulicznej, masowej rewolucji?
No, ale musimy pamiętać, że to jest właściwie normalny element każdej wojny, niezależnie gdzie się toczy i kto ją toczy.
Tak przynajmniej pokazuje praktyka. Czyli z jednej strony oczywiście rabunek, z drugiej strony mordy, gwałty, najprzeróżniejsze represje dotyczące ludności cywilnej. Ale tu, proszę państwa, to ludność cywilna była górą.
Lud Warszawy był górą, ale co było wcześniej w naszych rozmowach, oczywiście można tego posłuchać na stronie Radia Gdańska.